Rozwiń skrzydła.
Dzisiaj w Rozwiń skrzydła rozmawiamy o motywacji. Przed piosenką nasz gość, psycholog Katarzyna Grell, mówiła nam o tym, jak ważna jest wiara w niemożliwe.
No właśnie, Kasiu, mówiłaś przed przerwą dużo o tym, że należy wierzyć w niemożliwe, ale czy to jest tak, że demobilizuje nas tylko poczucie zniechęcenia, ogarniające nas poczucie zniechęcenia?
Oczywiście nie tylko. Niestety wiele osób już robi różne kroki w kierunku celów, które chce osiągnąć, ale odnosi porażki. I te porażki też często demobilizują, odbierają siłę i wtedy nie chce się też iść dalej z tego względu, że porażka zwykle jest gorzka do przełknięcia. W jakimś sensie boli. Tutaj też mam anegdotę, a mianowicie porażka może być też drzwiami do nowego życia, do nowego sposobu myślenia, trochę z motywacją i z porażką, tak jak z rzeką, która płynie swoim korytem, ale gdy pojawi się jakaś tama, co wtedy robi rzeka? Omija tą tamę i płynie dalej. Powiem teraz taką historyjkę o stróżu w kościele w Anglii. A mianowicie stróż był analfabetą, nie umiał czytać i pisać. I dopóki był stary proboszcz, jemu dobrze się tam wiodło. Ale przyszedł nowy ksiądz, który uznał, że jego kompetencje mogą nie wystarczyć, że to, co on oczekuje od tego stróża, no on po prostu może nie spełnić tych oczekiwań, no i zwolnił stróża. On stał się bezrobotny, nie musiał z czegoś żyć. Więc otworzył taki mały, obwoźny sklepik z tytoniem i zaczął sprzedawać tytoń. Ten mały sklepik stał się budką na rogu i zaczął tam sprzedawać tytoń. Później ta mała budka zmieniła się w jeden sklepik, a później w całą sieć sklepów. No i pewnego dnia, gdy ten stróż już stał się rzeczywiście bogatym człowiekiem, dorobił się na tym tytoniu, przychodzi do banku, no i tam deponuje pieniądze i ten bankier tak patrzy na niego i mówi: jak to możliwe, że tyle się panu udało osiągnąć, pomimo tego, że jest pan analfabetą, nie umie pan czytać i pisać? Co by pan jeszcze mógł więcej zrobić, gdyby pan umiał czytać i pisać? Ten stróż tak myśli i odpowiada: pewnie nadal byłbym stróżem w kościele. Jego sukces budował się na porażce i wiele osób nie patrzy na porażkę w ten sposób. Tak naprawdę to są jedne zamknięte drzwi albo taka przeszkoda, ale nigdy nie wiesz, że gdy ta rzeka ominie tą tamę, to nie popłynie lepszym korytem dla siebie.
No tutaj się pojawia pytanie o to, co zrobić, jak sprawić, żeby ta rzeka właśnie ominęła tę tamę. Jak sobie poradzić z porażką, jak ją przezwyciężyć?
Rzeczywiście porażka ma gorzki smak, ale ona jest zupełnie naturalna dla każdego człowieka. Nie ma osób, które nie ponoszą porażki. Więc trzeba zaakceptować ten stan, że gdy próbujemy coś osiągnąć, porażki będą nas spotykać i to jest normalne. Czyli już tak oddemonizowujemy porażkę, zwyczajnie. Jeśli popatrzymy na porażkę, że to jest zamknięcie jednych drzwi, a możliwe otworzy nam to inne, to wtedy porażka nie jest tylko zjawiskiem negatywnym. A mnie znów najbardziej pomaga w pokonywaniu porażek, najbardziej mi pomagają historie innych osób. Na przykład, gdy czytam biografię Lincolna i czytam tam, że on ponosił porażkę za porażką w biznesie, w kongresie, w relacjach takich osobistych, a na końcu stał się prezydentem, to wiem, że opłaca się być wytrwałym. I to, że ktoś ponosi same porażki, wcale nie oznacza, że kolejne to, co się wydarzy, musi być porażką. Może to być sukces, ale niestety wiele osób zakłada, że jak spotkało mnie 3 razy to samo, to znów spotka mnie to 4. Jeśli ktoś idzie chodnikiem i ciągle się boi i myśli, że wpadnie w dziurę, to w tą dziurę wpadnie. Nie dlatego, że on to sobie wymyślił i to nie ma nic z takiego myślenia magicznego, ale dlatego, że idąc będzie tak zestresowany i będzie w takim napięciu, że prawdopodobnie będzie miał trudności z koordynacją nóg i po prostu w tą dziurę wpadnie.
Tylko czy to nie jest kwestia osobowości? Jest wiele osób, które przeżywają liczne porażki w swoim życiu. Niewielu z nich zostaje prezydentami Stanów Zjednoczonych. Czy to nie jest trochę kwestia osobowości? Czy tutaj osobowość, pewne naturalne cechy nie determinują nas w jakiś sposób, że jedne osoby rzeczywiście porażki będą uskrzydlać, motywować i sprawiać, że one w efekcie odniosą jeszcze większy sukces, a inne osoby porażki będą na tyle przygniatać, że nie będą w stanie po nich się w jakiś twórczy sposób bardzo łatwo i bardzo szybko otrząsnąć i podnieść.
Nie każdy z nas potrzebuje być prezydentem i rzeczywiście są takie rzeczy, które determinują chociażby nasze zdolności. Nie każdy ma zdolności do mówienia, do malowania i one w pewnym sensie determinują to, w jakim kierunku się samorealizujemy. Ale chodzi o to, żeby się właśnie realizować w tym obszarze, który jest dla nas jakby przeznaczony, który wyznaczają te zdolności. Ale wiesz, osobowość rozwija się cały czas. My mamy trudne doświadczenia w dzieciństwie, zranienia, różne ograniczenia, czy nawet takie cechy osobowości, które utrudniają, jak na przykład neurotyzm, czyli przeżywanie świata w taki bardzo lękowy sposób. Ale to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobimy z tą naszą osobowością. Ona się cały czas rozwija. Można iść na psychoterapię, można iść na kurs jakiś rozwojowy, można spotykać się z innymi ludźmi i czerpać od nich różne pomysły. Można starać się przezwyciężać te przeszkody nawet, które są w nas samych.
Powiedziałaś, Kasiu, że nie każdy ma potrzebę być prezydentem, ale czy cele, do których zdążamy, czy one są jakoś ściśle związane właśnie z naszymi potrzebami? Co zrobić, żeby wyznaczyć sobie takie cele, które będziemy potrafili osiągnąć, do których będziemy potrafili się motywować? Jak te cele nazywać, jak je wyznaczać, żeby one były realne do osiągnięcia, czy osiągalne przez nas?
Bardzo dobre pytanie. Bo rzeczywiście rozwinięcie skrzydeł to jest jeden etap, a później trzeba wiedzieć, w którym kierunku lecieć.
Może najpierw trzeba wiedzieć, w którym kierunku lecieć.
O, to prawda. Tak, najpierw trzeba wiedzieć, w którym kierunku lecieć, a później umieć rozwinąć skrzydła. To, o czym mówiłyśmy do tej pory, to jest trochę tak jak ściągnięcie takiej nitki z tych skrzydeł albo wielkiej liny, która je trzyma. Gdy się już je umie rozwinąć, to można lecieć rzeczywiście w tym kierunku. Na początku myślę, że trzeba poznać przede wszystkim to, czego ja potrzebuję, czego ja chcę, jakie ja mam marzenia. Można zrobić sobie takie ćwiczenie, żeby spróbować opowiedzieć drugiej osobie, o czym ja marzę, ale tak bez tego, co nam narzuca nasz umysł, bez jakichś ograniczeń, bez właśnie tej niewiary. I wtedy możemy zobaczyć tak naprawdę to, na czym nam zależy, jakie są priorytety w moim życiu. Ja teraz nie odpowiem na pytanie, jaki każdy z nas powinien mieć cel, bo to jest niemożliwe. Każdy ma różne cele. Ważne, żeby odkryć, co jest dla mnie ważne. I gdy już ja będę wiedzieć, co jest dla mnie ważne, to wtedy dobrze jest ten cel nazwać.
Ale często to jest taka jakaś jedna duża rzecz, na której nam zależy, do której dążymy, a jednak życie się składa jakby z codzienności. Co zrobić, żeby, zwłaszcza jeśli ten cel jest jakiś odległy, nawet już nazwany, ale odległy, jednak iść w jego kierunku?
Po pierwsze trzeba sformułować ten cel i go nazwać i nazwać go w taki sposób, żeby zrozumiało to, co my mówimy 12-letnie dziecko. Czyli on musi być bardzo jasny i bardzo konkretny. Na przykład chcę w przyszłym roku na wakacje w sierpniu jechać na 2 tygodnie do Włoch. Bardzo konkretne, prawda? To jest pierwsze. Musi być konkretny. Drugi. Musimy wiedzieć, po czym poznamy, że on już został osiągnięty. No poznam po tym, że pojechałam do Włoch, zrobiłem zdjęcia, opowiadam o tym bliskim. Prawda? Przeżyłem przygodę. Trzecie to jest to, że on musi być ograniczony w czasie. To nie ma być za 50 lat, tylko to ma być w przyszłym roku. Musi być realny. Czyli mam taką możliwość, jak przeciętny człowiek jechać do Włoch i odbyć tam przygodę, czy mieć takie doświadczenie, ale też z tą realnością jest tak, że trzeba na to popatrzeć w jakiś taki określony sposób, a mianowicie, jeśli chce się nauczyć języka, to nierealne jest, że zrobię to w miesiąc, prawda? Natomiast realne jest to, że na przykład zrobię to w 2 lata czy rok. Ale wiele osób też ma takie poczucie, że różne cele, które sobie wyznacza, są nierealne właśnie przez te ograniczenia, o których mówiliśmy. Czyli tutaj trzeba to subtelnie odróżnić. A jeszcze jedna ważna rzecz. Cel, który chcemy osiągnąć, musi być dla nas atrakcyjny. Czyli musimy go pragnąć, musi pobudzać nasze emocje, musi być dla nas ważny. Bo jeśli nie będzie ważny, to niektórzy mówią, że wtedy nie będziemy podążać w jego kierunku, bo będzie dla nas zbyt mało atrakcyjny.
A co w takiej sytuacji, jeśli ja potrafię sobie tylko powiedzieć, że na przykład chcę mieć atrakcyjną pracę, która da mi pieniądze na spokojne życie i jakby nie potrafię tego dookreślić? No właśnie, czy to już jest cel, czy to wystarczy do działania?
Wymaga dookreślenia. Z tego względu wymaga dookreślenia, ponieważ za celem stoi też pewien plan. Jak się nie ma planu, to niektórzy mówią, że już się planuje porażkę. Ponieważ plan to są takie drobne kroki, które my wykonujemy, żeby do tego celu dążyć, więc plan musi być, a żeby był plan, musimy wiedzieć, do czego konkretnie dążymy i co musimy zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Jakich umiejętności potrzebujemy, z jakimi ludźmi potrzebujemy się spotkać, czyli jakiej pracy, ile chcę zarabiać. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, gdy już masz plan, gdy już wiesz, jaki jest cel, to po prostu zacznij robić coś, cokolwiek. Po prostu, jeśli już postanowiłeś, to zrób już dzisiaj mały kroczek, ponieważ wielka podróż zaczyna się od małego kroku. I łatwiej jest kręcić pedałami rowera, gdy się jedzie już 20 km na godzinę i rozpędzić go do 40, więc ten pierwszy krok jest bardzo ważny.
Kasiu, mówiłaś o tym, że jak mamy sobie wyznaczyć cele, to najlepiej pomyśleć o naszych pragnieniach, o naszych marzeniach także. Czy marzenia nam pomagają rzeczywiście w motywowaniu się? Bo w wyznaczaniu celów pewnie tak, pewnie powinny nam pomagać. Chociaż czasem chyba też jest tak, że my trochę nie zgadzamy się na te nasze marzenia. Wydają nam się czasem zbyt banalne albo czasem nieodpowiedzialne. Ale to jest jakby inny wątek. Ale czy marzenia nam mogą pomóc się zmotywować?
Myślę, że tak. zauważyłam taką rzecz, że osobom trudno jest mówić o swoich marzeniach, szczególnie takim, które mają problem właśnie z wiarą w siebie czy z motywacją, bo wydaje mi się, że to jest niemożliwe, nierealne, że to ich nie spotka. Przeżywają taką frustrację, prawda? Marzenia, moje życie nieosiągalne. Zmieniając swoje myślenie, czyli że to, czego ja pragnę, to jest możliwe do zrealizowania, zmieniamy też perspektywę. Jest taka ważna rzecz, do której myślenia o tym mnie też zainspirowałaś, a mianowicie trzeba pamiętać o tym, że gdy będziemy chcieli osiągnąć jakieś cele, zawsze będą pojawiać się różne przeszkody. To jest nieodzowne. Tak jak porażka nas prawdopodobnie kiedyś spotka, tak samo będą pojawiać się przeszkody i co wtedy trzeba robić? Przeszkoda to jest to, co widzisz, gdy spuścisz wzrok z celu. I gdy my mamy te marzenia, gdy my wiemy, co się stanie, jeśli ja ten cel osiągnę, gdy ja wiem, jakie uczucia będę przeżywał, jak zmienią się moje relacje z innymi, jak bardzo on jest dla mnie ważny, przypominając sobie to wszystko, zyskujemy siłę do działania. Bo wtedy wiesz i pamiętasz o tym celu, co on tobie da. Więc takie marzenie i nawet rozpisanie sobie tego na kartce, co mi osiągnięcie tego celu da, może bardzo pomóc w tych chwilach krytycznych. Przez to, że ja będę pamiętać, że ja właśnie tego chcę, ja tego potrzebuję.
Kasiu, no ale to jest często tak, że marzenia wydają się piękne, cele wydają się również piękne, pociągające, ale bardzo odległe, a my żyjemy tu i teraz. No i właśnie przychodzi trudność, przychodzi porażka i często ta przykra rzeczywistość, która nas dotyka, ona przede wszystkim wpływa na nasze działanie. W momencie, kiedy jest nam naprawdę bardzo trudno, kiedy naprawdę życie znowu kopnęło nas w kostkę, to wtedy naprawdę myślę o tym, że finał może być piękny, że zrealizują się nasze marzenia, że osiągniemy ten piękny cel, który sobie wyznaczyliśmy, ona nam naprawdę może w takich momentach pomóc?
Wiesz, ja cię zachęcam do tego, żebyś spróbowała. Wtedy się na pewno przekonasz. Ja uważam, że tak. Z tego względu, że czemu mamy skupiać się na tym, co nam się nie udaje, jak życie bardzo boli, jak jest, nie wiem, niesprawiedliwe, jak ludzie są paskudni, a nie dostrzegamy tego, ile nam się udało, ile ludzi do nas wyciągnęło rękę i jakie dostaliśmy od życia możliwości. Dlaczego nie w ten sposób? Jeśli cel jest odległy, bo cele mogą być różne, mogą być krótkoterminowe, długoterminowe, średnioterminowe, to może być cel nawet taki na jutro. Ale jeśli cele są długoterminowe i gdy planujemy te poszczególne kroki, to możemy sobie wyznaczać takie cele cząstkowe. I wtedy sama myśl o tym, że udało mi się już osiągnąć ten pierwszy cel do tego, który ma być za jakiś czas i który jest czasem może być bardzo odległy, to już może nas motywować do działania, bo już coś udało mi się zrobić. Dlatego skupianie się na tym, co już udało mi się zrobić, na pozytywach jest bardzo ważne, jeśli chodzi o motywację.
Ale czy właśnie taka ocena po każdym kroku jakby jest nam potrzebna?
Może być bardzo pomocna, szczególnie wtedy, gdy wyznaczamy sobie cele długoterminowe, bo już mamy takie poczucie, że już coś udało nam się osiągnąć i też kontaktujemy się z tym, w którym miejscu drogi jesteśmy, czyli sprawdzamy, ile jeszcze przed nami. Myślę, że tak, że nawet jest to konieczne, jeśli ma się cele długoterminowe.
Z tego wynikałoby, że motywowanie się po to, aby mieć siłę do działania, jest taką systematyczną pracą. To nie jest tak, że ja raz się zmotywuję i wystarczy mi tego oddechu na cały bieg, ale to jest coś, co muszę podejmować nieustannie.
Dokładnie tak. Ben nie od razu stał się najlepszym neurochirurgiem, ale zanim się nim stał, to czytał bardzo wiele książek. Tak samo jest ze sztuką motywacji. Ty dużo mówiłaś o tym, że są przeszkody, porażki, życie nas demobilizuje.
Taka pesymistyczna przeciwwaga dla twojego optymizmu.
Tak, ale myślę, że to jest tak jak w życiu. Widzisz, ja jestem tu po to, żeby motywować, a w głowie drugiego człowieka mogą pojawiać się takie myśli, takie rzeczy, o których ty mówiłaś. To jest naturalne. Ale jeśli chcesz zmienić swoje życie, to zacznij działać, bądź systematyczny i rób krok po kroku, a myślę, że ta droga sama się odwdzięczy.
A czy cel zawsze trzeba osiągnąć?
Nie, bo to zależy od nas. To jest trochę tak jak z tym pytaniem, czy za wszelką cenę. To też zachęcam, żeby każdy sobie odpowiedział na to pytanie we własnym zakresie. Ja myślę o tym tak, że trzeba kierować się w życiu priorytetami. Najpierw wiedzieć, co jest moim priorytetem, a wtedy niektóre cele, będziemy do nich dążyć i z nich nie zrezygnujemy, a z niektórych zrezygnujemy, gdy będą w kolizji z tymi najważniejszymi dla nas rzeczami.
Kasiu, to na koniec szybkie kompendium z motywacji. Co powinniśmy zapamiętać z tego wszystkiego, o czym nam dzisiaj mówiłaś, co dotyczy motywowania się, czyli tak naprawdę pozyskiwania siły do tego, aby zmieniać swoje życie, aby się rozwijać, aby działać?
Po pierwsze, mam wpływ na swoje życie. Po drugie, mam bardzo wiele zasobów, a jeśli czegoś nie mam, zawsze mogę się nauczyć. Czyli jestem taką przestrzenią, która jest wypełniona talentami, bardzo różnymi. Jeśli nie jestem ich świadomy, muszę je odkryć. Po trzecie, czego ja chcę, czego potrzebuję, co jest najważniejsze dla mojego życia teraz. Jeśli już to ustalę, wyznaczam cel. Jeśli mam cel, planuję i wykonuję krok po kroku. Najważniejszy jest ten pierwszy krok. No, tak jak już mówiłam, wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku, a gdy zrobię ten krok, to najlepiej jest wtedy skupiać się na tym, że już udało mi się go osiągnąć i cieszyć się tym miejscem, w którym się jest. A cel, gdy się już go osiągnie, przyniesie to, o co nam chodzi. Czyli tak naprawdę dążymy i chcemy być szczęśliwi, więc jeśli chcemy być szczęśliwi, to warto tylko dążyć.
No, to mamy pewien pełny obraz, a może nie pełny. Podstawowy obraz tego, co jest ważne, jeśli chodzi o motywowanie się. Dziś razem z nami w programie Rozwiń Skrzydła o motywowaniu rozmawiała psycholog Katarzyna Gryl. Bardzo dziękuję Ci, Kasiu, za wizytę w studiu.
Do usłyszenia.
A my po piosence wrócimy do rozmowy na temat motywacji z naszym kolejnym gościem.